Otwórzmy Słowo Boże na drugiej księdze Kronik, na 12 rozdziale. A potem przeczytamy rozdział 13. Ale zanim to zrobimy, tutaj w wersecie, w rozdziale 12, werset 14 jest bardzo interesujący szczegół na temat Roboama. Roboam to był syn Salomona. I naprawdę dobrze nie żył, ale na końcu jest napisane, że w 12 wersecie, ponieważ król się ukorzył, odwrócił się od niego gniew Pana i Pan nie wytracił go całkowicie. Również w Judzie działy się rzeczy dobre. To był król Judy, więc dzieją się rzeczy dobre, działy się rzeczy dobre również, ale król powinien się był ukorzyć. Także są sytuacje, w których Bóg mówi do Izraela, mówił i czasem i mówi do nas. Dzieją się również rzeczy dobre, ale musisz się upamiętać. I jest w wersecie 14, w 13 jest napisane, że w związku z tym, czyli umocnił się więc król Roboam w Jerozolimie i królował. Król miał 41 lat, kiedy zaczął królować i królował 17 lat w Jerozolimie, w mieście, które Pan wybrał spośród wszystkich pokoleń Izraela, aby tam przebywało jego imię. Jego matka miała na imię Nama i była Amonitką. On zaś czynił to, co złe, bo nie przygotował swojego serca, aby szukać Pana. To jest bardzo interesujący szczegół, bo gdzieś w innych w tłumaczeniach chyba jest napisane, że nie zwrócił swego serca, aby szukać Pana, o ile pamiętam. Może ten wyraz oznaczać zwrócić, może oznaczać przygotować. Czyli żeby szukać Pana, trzeba coś zrobić. My czasami mówimy tak, no idę szukać Pana, chcę szukać Pana, ale pytanie jest takie, czy skuteczne szukanie Pana jest w jakiś sposób przez Niego uwarunkowane, czy On coś mówi na przykład, w jaki sposób to robi. To znaczy, chcę szukać Pana, ale czy ja jestem do tego, krótko mówiąc, przygotowany? Zwróciłem swoje serce, czyli ja pragnę tego, tylko pytanie, czy ja się odpowiednio przygotowałem. I jak poczytamy sobie na przykład inne równoległe wersety na ten temat, no to mamy w samej drugiej księdze Kronik, mamy 27:6. I tu jest napisane o królu Jotamie. To jest strona 539. A tak Jotam umocnił się, gdyż przygotował swoje drogi przed Panem swoim Bogiem. Czyli coś ciekawego tu się dzieje. Przygotował te drogi. Nie tylko chodził, ale wcześniej coś zrobił. Na przykład dalej w 30:19. To jest ta sama druga księga Kronik. 30:19. Tu jest napisane, że Ezechiasz się modlił za kapłanów, którzy nie oczyścili się zgodnie z przepisami. Tu jest napisane w 18. Ezechiasz modlił się za nich, mówiąc, niech dobrodliwy Pan przebaczy każdemu, kto przygotował swoje serce, aby szukać Boga, Pana Boga swoich ojców, choćby nie był oczyszczony według oczyszczenia świątyni. Czyli jeżeli ktoś przygotował swoje serce, i na przykład w jakiś sposób był nieczysty według tamtejszych ówczesnych przepisów, to Bóg był gotów mu przebaczyć. Właśnie dlaczego? Dlatego, że on swoje serce przygotował, bo on chciał szukać Pana. Bóg jest Bogiem miłosiernym i on przebacza obficie. Natomiast, i owszem, mówi coś takiego, że jeżeli będziemy szukać Go całym swoim sercem, czy jeżeli w ogóle człowiek będzie Go szukał swoim całym sercem, to On da się nam znaleźć. No i teraz pierwsza rzecz to jest ta, w takim razie, co takiego powinniśmy robić, żeby Go móc szukać całym sercem. Jest taki fragment w pierwszej Samuelowej. On się zresztą powtarza, to jest pierwsza Samuela 7:3. On się powtarza w różnych miejscach. Pierwsza Samuela 7:3. I to jest ważny werset, dlatego że Samuel powiedział do całego domu Izraela: jeśli z całego swego serca nawrócicie się do Pana, wyrzucicie spośród siebie obcych bogów oraz Asztarty i przygotujcie swoje serce Panu i służcie tylko Jemu. Czyli to przygotowanie, żeby szukać Pana, żeby Mu służyć, powinno być polegać na tym, żeby nawrócić się z całego serca do Pana, wyrzucić spośród siebie obcych bogów oraz Asztarty i wtedy przygotować serce Panu, żeby go szukać, żeby mu służyć. Ja ostatnio przeczytałem te kilka fragmentów z ksiąg Kronik i tak przyszła mi do głowy taka myśl, że no, jeżeli tak jest, to znaczy, że dobrze by było przygotować swoje serce do szukania Boga, a w związku z tym dobrze by było porzucić obcych bogów. Teraz pytanie, jeżeli rzeczywiście jacyś obcy bogowie są w naszym życiu, a my na przykład nie jesteśmy tego świadomi, to naprawdę dobrze by było, gdyby Bóg nam to pokazał. Teraz, jeżeli my jesteśmy szczerzy w tym, o co prosimy, to nie tylko nam to pokaże, ale jeżeli będziemy się nawracać czy pokutować przed Nim, to On nam to odpuści, oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Pytanie tylko, czy my jesteśmy gotowi usłyszeć odpowiedź. No bo to jest, że tak powiem, odważna prośba. Panie, pokaż mi tych bogów innych, których ja mam. Bo rzeczy oczywiste są oczywiste, wiadomo, że służę tylko Tobie, że ja i mój dom chcemy służyć Panu i tak dalej, ale przez całą historię Izraela przejawia się taka rzecz, że nawet najlepsi królowie, którzy w historii Izraela rządzili, ci, którzy najbardziej szukali Pana i mieli na przykład takie upodobanie Pan miał w nich, to tam bardzo często było napisane, ale wyżyny nie zostały zniesione. Albo świątynki na wzgórzach nie zostały rozbite, zniszczone, tak? Czyli my możemy przyjść do Pana Boga i przyszliśmy do Niego kiedyś, nawróciliśmy się, On nas przyjął. No ale teraz pytanie jest takie, czy w tym naszym życiu nie gdzieś tam się nie nabudowało jakichś tam różnych świątynek i my w tych świątynkach coś tam oddawaliśmy, jakąś chwałę. Teraz pytanie, czy Bóg nam to chce pokazać? Jasne, że chce. Tylko pytanie, czy my się chcemy z tym pogodzić. Bo tą świątynką, czy tym obcym Bogiem mogą być nasze zainteresowania, mogą być tak zwane nasze hobby, to mogą być również, więcej powiem, to w niektórych sytuacjach może być nasz współmałżonek. To jest niebezpieczne. Dlatego, że wydawałoby się, że ta sprawa jest dobra, oczywista i wszystko jest cudownie. Tylko jeżeli jest cudownie i do tego stopnia, że ja mam skłonność do tego, żeby być z moją żoną częściej i bardziej niż z Panem Bogiem, to niedobrze. Jeżeli moja służba staje się moim Bogiem, a przecież ja służę Bogu, prawda? Przecież, nie wiem, ludzie na tym korzystają. No i wtedy okazuje się, że nie uważając w tym temacie, naprawdę wielcy mężowie Boży potrafili popłynąć, jak to się mówi, dlatego że oni swoją służbę potraktowali priorytetowo w stosunku do relacji z Panem Bogiem. I wtedy nawet nie wiedzieli kiedy, ale zbudowali sobie Boga. I to nie jest Bóg, który, że tak powiem, jest odpowiedni, ponieważ priorytet musi być taki. Najpierw nasz Pan, a potem dopiero rodzina, a potem dopiero służba. I może być również, to mogą być inne rzeczy. Dzieci mogą być naszymi bożkami przecież. Może być tak, że wychowujemy dzieci i dzieci stają się dla nas najważniejsze. I potem się okazuje, że właściwie cały czas mamy zajęty na wychowywaniu dzieci. I to już nie jest kwestia tego, że nam się priorytety zaburzają, bo jeżeli my nie zaczynamy szukać Pana i nie mamy przygotowanego serca, to jasne, że nam się priorytety zaburzą. To jest oczywiste. I wtedy się nagle znajdujemy właśnie w azylu, jak to Zygmunt powiedział. Nie? No, kot się zgubił, no ja się gubię, tak? Ja się zgubiłem. I teraz nie umiem odnaleźć drogi do domu. A zaszedłem już tak daleko, że właściwie to trafiam do jakiegoś tam miejsca, jak mnie Bóg stamtąd wyjmie, chwała Bogu, że tak jest. Czasem jest tak, że pójdziemy i trafimy gdzieś, gdzie nam pokażą drogę powrotną do domu. No, chwała Panu, jeżeli tak jest. To jest najważniejsza rzecz. Czyli pierwsza sprawa, jaką dzisiaj chcemy powiedzieć, to jest to, że naprawdę trzeba przygotować swoje drogi, czy trzeba przygotować swoje serce, dopiero potem szukać Pana. Przygotowanie swojego serca do szukania Pana polega na tym, że nawracamy się do Niego całym sercem, a następnie usuwamy obcych bogów. I co tam jeszcze powiedział? I Asztarty jeszcze, tak? I to powiedział Samuel do całego Izraela. My mamy przymierze z Panem Bogiem i to przymierze w najkrócej jest opisane, właściwie treść tego przymierza najkrócej opisana jest w księdze Jeremiasza, bo skąd się bierze to, że my w ogóle będziemy wiedzieli oczywiście, że Bóg nam oczywiście odpowie, bo On oczywiście chce, że nam oczywiście odpuści, bo chce. 33 rozdział księgi Jeremiasza. Nie, 31, przepraszam. 31. I tu jest napisane tak. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi Pan. Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrzu, wypiszę je na ich sercach i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Stąd się właśnie bierze to, że w naszym sercu rodzi się poczucie pustki i poczucie tęsknoty w momencie, kiedy gdzieś tam odchodzimy od Pana. Dlaczego? Dlatego, że ponieważ prawo zostało włożone w nasze serca, no więc najważniejsze, fundamentalne prawo też, przede wszystkim, czyli będziesz miłował Boga swego z całego serca swego. No więc przychodzi do nas Duch Święty i mówi, masz z tym problem w tej chwili. To nie jest tak, jak powinno być. Wracamy na ścieżki proste. I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali. Od najmniejszego aż do największego z nich, mówi Pan, przebaczę bowiem ich nieprawości, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. Dlatego mnie znają. My jesteśmy właśnie pod nowym przymierzem, które Pan Bóg obiecał Izraelowi. Przedstawiciele, resztka wierna weszła, cały naród wejdzie w przyszłości, w czasach eschatologicznych, takich ostatnich, jak to się mówi. I wróćmy do tej drugiej księgi Kronik, dlatego że po Roboamie zaczął królować następny jego następca, czyli Abiasz. I tu jest taka ciekawa sytuacja, ponieważ tu jest napisane, że trwała wojna między Abiaszem a Jeroboamem. Pamiętacie, Jeroboam to był ten człowiek, który spowodował rozłam między Izraelem a Judą, który wybudował w Betel i Dan dwa cielce złote i powiedział swoim, słuchajcie, co będziecie chodzić do Judy, przecież to jest niewygodnie i to jest daleko, jeżeli możecie oddawać chwałę Bogu tutaj, co za problem? W końcu macie bliżej. No i zawsze, i to się przewija, ten wątek przez cały czas, że on był przyczyną grzechu Izraela. Ponieważ te dwa cielce, już Aaron zbudował jednego, on zbudował dwa. To stało się przyczyną grzechu dla Izraela. Trwała wojna między Abiaszem, czyli królem Judy, a Jeroboamem, który był wtedy królem Izraela. I teraz mamy sytuację taką, która nam się często w praktyce zdarza. Bo mówimy o przygotowaniu, o szukaniu i tak dalej, i tak dalej. Mamy wtedy otwartą drogę do tego, żeby Pan Bóg nas wysłuchiwał. Żebyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami i prostować. Abiasz więc przyszykował wojsko liczące 400 tysięcy dzielnych wojowników, wyborowych mężczyzn. Jeroboam także przyszykował przeciwko niemu 800 tysięcy wyborowych mężczyzn i dzielnych wojowników. Co to znaczy w praktyce? Że było ich dwa razy więcej. Czyli krótko mówiąc, liczebność przeciwnika przerasta nas totalnie. I jest dwa razy więcej. 800 tysięcy to duża armia. Co zrobił Abiasz? Wtedy Abiasz stanął na szczycie góry Semaraim, położonej wśród gór Efraim, i powiedział: słuchajcie mnie, Jeroboamie i cały Izraelu. Czy nie powinniście wiedzieć, że Pan Bóg Izraela dał Dawidowi panowanie nad Izraelem na wieki? Jemu i jego synom przymierzem soli. I tu kolejny ciekawy, ważny fragment. To znaczy, Bóg kiedyś zawarł z całym narodem izraelskim przymierze, tak zwane przymierze soli. I to przymierze, jak czytamy w Księdze IV Mojżeszowej czy Księdze Liczb, było przymierzem wieczystym. I tam było napisane, że każda ofiara będzie posolona. I teraz, skoro to przymierze było wieczyste i skoro to przymierze jest przymierzem soli, to teraz Pan Jezus odnosi się do tego w 9 rozdziale Ewangelii Marka do przymierza soli. 9 rozdział Ewangelii Marka i to jest wersety od... Jak przeczytamy kontekst, to tam jest napisane nawet wcześniej, od 42 wersetu, bo to jest ważne dla nas również. Kto zgorszy jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, o wiele lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu szyi kamień młyński i wrzucono do morza. Jeśli twoja ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją. Lepiej bowiem jest dla ciebie ułomnym wejść do życia, niż mając dwie ręce pójść do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Jeśli twoja noga jest ci powodem upadku, odetnij ją. Lepiej bowiem jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż mając dwie nogi zostać wrzuconym do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień ich nie gaśnie. Jeśli zaś twoje oko jest ci powodem upadku, wyłup je. Lepiej bowiem jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mając dwoje oczu zostać wrzuconym do ognia piekielnego, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. I to jest, jak wiadomo, hiperbola, to znaczy przesadnia. Czyli to jest stwierdzenie, które mówi, jak bardzo poważnie należy traktować grzech. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w przymierzu wieczystym z Bogiem i to przymierze wieczyste jest przymierzem soli i to przymierze zostało zawarte dzięki ofierze, która została posolona. Jak czytamy dalej w Ewangelii Marka, tu jest napisane, każdy bowiem ognie będzie posolony i każda ofiara solą będzie posolona. Dobra jest sól. Jeśli sól przestanie być słona, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Pan Jezus powiedział, że mamy być solą tej ziemi i światłością tego świata. On był solą ziemi, on był światłością świata, on został ofiarowany i on był tym, który stawiał wyzwanie wszystkim dookoła, a najbardziej faryzeuszom i uczonym w piśmie. Czyli największe wyzwanie stawiał ludziom, którzy byli religijnie obłudni. Dlatego, że był solą, był im niewygodny, można powiedzieć nawet, że był solą w oku tych ludzi. To jest troszeczkę inny kontekst, ale jeżeli człowiek trzyma się Boga, jeżeli trzyma się Jego przykazań, jeżeli rzeczywiście żyje według tego, jak Bóg powiedział, to będzie solą w oku dla całego świata. I był Pan Jezus solą w oku dla wszystkich, a najbardziej dla tych, którzy udawali, że są tacy pobożni. I teraz, jeżeli człowiek zostanie wrzucony do tego ognia, no to będzie posolony ogniem. Jeżeli ofiaruje swoje życie Panu, to ta ofiara będzie solą posolona. I teraz, jak apostoł Paweł się odnosi do tego w liście do Rzymian w 12 rozdziale, to mówi do tego o tym, żeby ofiarować się Bogu. I początek rozdziału 12 mówi tak. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, lecz przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. I teraz, jeżeli tak, to znaczy złożenie naszego ciała jako ofiary żywej, jasne, że nie polega na tym, że my się położymy i spłoniemy. To kwestia taka, że nasze ciało, nasza cielesność, to, co się czasem odzywa, to musi być Bogu ofiarowane, to musi być ukrzyżowane. Wszystko, co mamy, należy do Boga. To jest kwestia ofiary. Wszystko. Czytałem niedawno takie stwierdzenie, że kiedy przychodził Izraelita i ofiarował tego najlepszego swojego barana, jakiego miał, za swoje grzechy, to właściwie to, co potem zobaczył, to był tylko popiół. Czyli to był popiół z tego, co miał najlepsze. No i przychodził do Boga, ofiarował to za swoje grzechy, a potem musiał patrzeć, jak to płonie. A takim największym dowodem Bożego upodobania w historii Izraela były sytuacje, i to zdarzało się kilka razy, kiedy Bóg zstąpił z nieba ogień i spalił tą ofiarę sam. To się zdarzyło Salomonowi, kiedy świątynia była, że tak powiem, inaugurowana. To się zdarzyło, kiedy rodzice Samsona bodajże spotkali anioła Bożego i ofiarowali mu i to wtedy zwierzę, które zostało spalone. I nasze życie, nasze ambicje, nasze ja, nasze wszystkie cielesne upodobania, to wszystko te nasze bożki, te wszystkie ci bogowie właśnie, to wszystko musi zostać spalone. I my właściwie powinniśmy zostać i patrzeć na ten ogień i patrzeć ewentualnie na ten popiół. I potem zobaczyć ten popiół i stwierdzić, ile to wszystko było warte. To jest marność. Właściwie wtedy się człowiekowi kojarzy to, że no w popiół i tak w proch się zamienisz. Tak? Czyli to wszystko jest marnością, to wszystko przeminie. Natomiast to, co się u Boga liczy, to jest to, co jest niewzruszone. I jak w liście do Hebrajczyków czytamy fragment, że Bóg wstrząśnie tym, to jest chyba cytat z Ozeasza, że Bóg wstrząśnie tym, co jest do wstrząśnięcia, czym można wstrząsnąć, żeby zostało to, czym wstrząsnąć nie można. I czasami Bóg tak robi w naszym życiu. Musi wstrząsnąć tym, co jest, da się wstrząsnąć, bo to jeszcze jest coś, co powinno zginąć. To jeszcze coś, co powinniśmy się tego czasem wyrzec, bo to jest przed Bogiem. I wtedy okazuje się, co tak naprawdę jest w naszym życiu takiego, czym wstrząsnąć nie można. I w związku z tym, ponieważ dobra jest sól, i teraz jeżeli my nie mamy w sobie soli, no to w takim razie jak będziemy solą tego, jak będziemy solą tej ziemi? My wiemy i mówiliśmy wielokrotnie, że sól sama z siebie nie wietrzeje, ale tu jest napisane, że przestanie być słona. To jest lepsze tłumaczenie, dlatego że sól przestaje być słona z bardzo różnych powodów. Wietrzeć sama z siebie nie wietrzeje, ale jeżeli wiadomo, że ją rozpuścimy w wodzie do tego stopnia, że to przestanie być słone, no to po prostu koniec. Ona przestaje spełniać swoją rolę. Czyli rozcieńczenie tej soli powoduje tak zwane rozwodnienie chrześcijaństwa, naszego życia. rozwodnienie chrześcijaństwa może być dlatego, że nam się głosi rozwodnioną Ewangelię w ogóle, czyli rozwodnione słowo, albo może spowodowane być tym, że w naszym życiu dopuszczamy stopniowo do coraz większej ilości wody. I następnie ta sól zaczyna się rozpuszczać, a my zaczynamy się nie nadawać powoli do niczego konkretnego. I potem czym ją przyprawić, żeby znowu mogła być przyprawą, żeby mogła być znowu solą tego świata. I dalej jest napisane na końcu: miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Jedno z drugim jakoś jest związane. Czyli to, że jesteśmy solą, to, że jesteśmy, można powiedzieć, przyprawieni, konkretni, jest napisane, że niech mowa wasza będzie zaprawiona solą. Czyli człowieku, musisz być konkretny. I jak w objawieniu czytamy, że jeżeli ktoś będzie letni, ani nie będzie zimny, ani nie będzie gorący, Pan Jezus go wypluje ze swoich ust. To jest napisane do Kościoła. I tam jest dalej napisane, obyście byli gorący albo obyście byli zimni. Więc nie oznacza to tego, że my mamy być letni nie w sensie, my nie mamy być letni, nie w takim sensie, jakimś innym niż konkretnym. To znaczy, albo jesteś gorący, albo jesteś zimny. Ale bądź tym, czym jesteś przed Bogiem. To znaczy, jeżeli Bóg cię zaprojektował, jeżeli Bóg chce zrobić z ciebie rosół, bądź rosołem, który jest gorący. Jeżeli masz być lodami, to bądź lodami, które są zimne. Ale nie bądź nigdy zimnym rosołem, ani ciepłymi lodami, bo tego się po prostu nie da zjeść. I to jest takie chrześcijaństwo, które jest nie do zjedzenia. Ciepły rosół, zimne lody, ciepłe kluski, w złym sensie. Więc to są rzeczy... I teraz, jak wrócimy do Abiasza jeszcze, on przypomina to, że to jest przymierze soli i przypomina wszystkim, co się stało w jego życiu, no bo naprzeciwko niego są ci wszyscy wrogowie. I mówi, powstał Jeroboam, syn Nebata, sługa Salomona, syna Dawida i zbuntował się przeciwko swojemu panu i zebrali się u niego lekkomyślni mężczyźni, synowie Beliala i wzmocnili się przeciw Roboamowi, synowi Salomona. A Roboam, będąc młodzieńcem i lękliwego serca, nie mógł się im mężnie oprzeć. A wy teraz zamierzacie przeciwstawić się królestwu Pana, które jest w rękach synów Dawida. Jesteście wielkim tłumem i macie ze sobą złote cielce, które Jeroboam wykonał wam jako bogów. Czy nie odrzuciliście kapłanów Pana, synów Arona i Lewitów? I czy nie ustanowiliście sobie kapłanów jak inne narody ziemi? Ktokolwiek przychodzi z młodym cielcem i 7 baranami, aby się poświęcić, staje się kapłanem tych, którzy nie są bogami. Ale dla nas Pan jest naszym Bogiem i nie opuściliśmy Go. Kapłani, którzy służą Panu, są synami Arona, a Lewici pełnią swoje obowiązki. I każdego ranka i wieczora składają Panu w ofierze całopalenia i wonności oraz układają chleby pokładne na czystym stole, przygotowują także złoty świecznik i jego lampy, aby płonęły co wieczór. W ten oto sposób przestrzegamy rozkazu Pana, naszego Boga, ale wy Go opuściliście. I właściwie w sytuacjach, kiedy ta gromada, ten przeciwnik nas po prostu przerasta, dobrze jest przypomnieć sobie coś takiego, bardzo prostą rzecz. Mamy z Bogiem przymierze wieczyste. To jest przymierze soli. I my trzymamy się tego przymierza. Jeżeli Bóg nam coś przypomina, to znaczy, że dzięki Bogu, że żyjemy. Ale tak jak oni mieli robić pewne rzeczy według tych przykazań, które były dla nich, tak my również żyjemy według tego, co Bóg jest wolą Bożą. Każdego ranka i wieczora składają Panu w ofierze całopalenia i wonności. Idę przed Pana rano, idę przed Pana wieczorem, składam przed Panem całopalenia i wonności mojego serca i moich ust, czyli ofiara dziękczynna naszych ust. Nie zaniedbuję tego czasu, a jeżeli na przykład zdarzy mi się, że zaczynam się ślizgać, to wtedy Bóg mi to szybko przypomina. I czasami o ten czas trzeba po prostu powalczyć, to prawda. Ale to wszystko jest, przymierze trwa. Bóg, jeżeli ja się będę ślizgał, jeżeli na przykład ja będę szukał swojego, przygotuję swoje serce do szukania Pana, to wtedy On mi jest w stanie odpuścić to, że ja nie jestem oczyszczony na dziś, na teraz. Czyli właśnie, diabeł mówi, nie idź na nabożeństwo, prawda? Bo tak narozrabiałeś, nie? A my mu odpowiadamy, mam przymierze z Bogiem, mam, przygotowałem swoje serce do szukania Pana, bo się upamiętałem w tym momencie i ja chcę iść. W związku z tym idę, a Pan Bóg mi odpuścił i oczyści mnie. I będę mógł składać ofiary razem z ludem Bożym, ofiarę moich, czyli ofiarę, czyli owoc moich warg. I to jest coś, co trzeba sobie po prostu przypominać. Bóg jest wierny swojemu przymierzu. I również jest błogosławi tym, którzy wierni są i posłuszni Jego Słowu. Oto więc z nami na czele jest Bóg. Czyli jeżeli my to możemy powiedzieć o sobie, to możemy powiedzieć, oto ze mną na czele jest Bóg. Więc wbrew temu wszystkiemu, co się dzieje, wbrew tym ludziom, którzy tam otaczają nasze domy, nie, w szkole nam szkodzą, nie wiem, co innego jeszcze robią, oto więc z nami na czele jest Bóg. Wraz ze swoimi kapłanami mającymi głośne trąby, aby grzmiały przeciwko nam, mamy arcykapłana, jest arcykapłan, możemy w każdej chwili przyjść do tronu łaski, aby uzyskać łaskę w stosownej porze. Więc nie walczcie z Panem Bogiem waszych ojców, bo wam się nie powiedzie. Tymczasem Jeroboam rozkazał uczynić zasadzkę i napaść ich od tyłu. I stali oni przed Judą, a zasadzka była na tyłach. Krótko mówiąc, oni tego nie widzieli. Bóg im nie objawił tego, że ta zasadzka jest. I my się czasami możemy w takiej zasadzce znaleźć. My o tym nie wiemy, my nie mamy świadomości tego, co się dzieje, ale Bóg wie. Ale ponieważ On jest przed nami, On jest na czele, a my jesteśmy, On znajduje w nas upodobanie, ponieważ my idziemy przed Nim, oczyszczamy swoje serca, chodzimy w światłości, wtedy jest tak, jak powinno być, jak On nam powiedział. Czyli krótko mówiąc, jesteśmy Mu wierni i wierni przymierzu, które jest przymierzem soli. Gdy synowie Judy zobaczyli, że walka toczy się z przodu i z tyłu, czyli zostali zaskoczeni z przodu i z tyłu przez dwukrotnie liczniejszą armię. Mężczyźni Judy wydali okrzyk. Nie, tam wcześniej jest napisane. Wołali do Pana, a kapłani zadali w trąby. Mężczyźni Judy wydali też okrzyk. I kiedy wydali okrzyk, Bóg poraził Jeroboama i całego Izraela przed Abiaszem i Judą. Czyli mamy znowu pewien ciąg wydarzeń. Jest coś, co mamy, jest coś, co wiemy. Przygotowaliśmy nasze serca do szukania Pana, szukamy Go, jesteśmy Mu wierni. To, co trzeba, to, co On powiedział, Jego wolę wypełniamy. Złożyliśmy nasze ciało na ofiarę, znamy Jego, to wszystko, co On do nas mówi. Jeżeli mówi, wracajcie, wracamy. I wtedy mamy prawo powiedzieć, zawołać do Pana, i mieć ufność, że jeżeli wydamy taki okrzyk, bo będziemy wołać do Pana, to Bóg porazi wrogów i przed nami. I poraził Jeroboama i całego Izraela przed Abiaszem i Judą. I synowie Izraela uciekali przed Judą, a Bóg wydał ich ręce. I Abiasz i jego lud zadali im wielką klęskę, tak że spośród Izraela poległo 500 tysięcy wyborowych mężczyzn. W tym czasie więc synowie Izraela zostali upokorzeni, umocnili się synowie Judy, ponieważ polegali na Panu Bogu swoich ojców. To jest właściwie coś, co zamyka całą sprawę. To znaczy, oni polegali, dlatego zawołali, a mieli prawo zawołać i Bóg ich wysłuchał, a nie tylko słuchał, tak siostra mówiła dzisiaj w modlitwie, że wysłuchał ich, ponieważ oni chodzili Bożymi drogami. Czasami jest tak, że my zapodziejemy się gdzieś i nawet jeżeli tymi drogami Bożymi przestajemy chodzić, to jeżeli mamy czyste serce, szczere serce, wracamy, pokutujemy, to i tak dla Boga to jest najważniejsze, bo On jest miłosierny. Ale docelowo chodzi Mu o to, żebyśmy tymi drogami jednak chodzili, czyli o to, żebyśmy nie byli jak taka chorągiewka, która się cały czas jest miotana na wietrze, żeby cielesność nami nie miotała, tylko o to, żebyśmy w mocy Bożej przeciwstawili się grzechowi, bo po to nam został dany Duch Święty i zakon ducha, a zakon ciała nic nie daje. Czyli podsumowując, przygotowujmy swoje serca na szukanie Boga, szukajmy Go, nawracajmy się, wyrzucajmy wszystkich obcych bogów, szukajmy woli Bożej i wołajmy do Pana z ufnością, że mamy z Nim przymierze, które jest wieczyste i jeśli my żyjemy, ma kto wołać, a na pewno ma kto słuchać, bo Bóg jest wieczny. I wtedy zostaniemy wyzwoleni, nawet jeżeli naprzeciwko nas będzie dwa razy większa armia, która nas zaskoczy i z przodu, i z tyłu. Amen.